Moim gościem jest Longin Chlebowski,
Dzień dobry.
pracownik Zakładu Torów i Sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.
Od 78 roku, czyli 23 lata.
Oprócz tego działacz społeczny.
Zgadza się.
A powiedz mi, jak to jest, czy dzielisz w ogóle swoje życie na czas młodości i wiek dojrzały, na czas nauki i pracy, czy też na czas do 80 roku i po 80 roku?
Odpowiedź nie jest prosta, ale chyba jeśli by należało jakoś podzielić taką dużą zmianę w moim życiu, to właśnie do 80 roku i po 80 roku.
Nieprzypadkowe jest to nasze spotkanie właśnie w końcu sierpnia. Longina Chlebowskiego zaprosiłam do naszego cyklu Życie po 40 jako jednego z przywódców strajku w łódzkim MPK w roku 80. Chciałabym, abyśmy porozmawiali o tym, jaki to wpływ miało na twoje życie dojrzałe, na twoje doświadczenia. Zacznijmy może od tego, jak to było w młodości, jak się znalazłeś w tym MPK.
W MPK znalazłem się z namowy kolegi, z którym się wychowałem od dziecka, a później tak się złożyło, żeśmy zamieszkali po rozbiórkach, które w latach 70. były powszechne, czyli te zabudowy wielkiej płyty. Spotkaliśmy się jako sąsiedzi jednego bloku. Ja wtedy pracowałem na Rytkini w budownictwie, budowałem właśnie te bloki, pracując często po 12 godzin, pracując często w niedzielę, bo soboty były normalnie pracujące. Czyli to hasło pomożemy na budowie, ta szybkość oddawania tych budynków, chęć oddawania tych budynków, tamta atmosfera powodowała, żeśmy dość ciężko pracowali. No i ten świętej pamięci Staszek namówił mnie, że mówi dość, żeby pracować na tym mrozie, śniegu, deszczu, słońcu, że jest takie przedsiębiorstwo MPK, ja pracowałem jako spawacz, że no czas najwyższy, że już to mieszkanie mam, dziecko odchowane, żeby lżej zacząć pracować. Przyszedłem, zobaczyłem. Mówię, no na razie może być, nie za bardzo byłem tą pracą zachwycony i to na razie trwa do dziś. Jakoś tak mi się w życiu ułożyło, że pierwszą taką działalność społeczną to chyba podjąłem, jak miałem, nie wiem, 12-13 lat. Ja się urodziłem, wychowałem na Dąbrowie, czyli na obrzeżach, znaczy praktycznie można powiedzieć na granicy Łodzi, bo ówczesna Tatrzańska, czy dzisiejsza Tatrzańska, to już było koniec Łodzi, to już były granice Łodzi. No ja mieszkałem przystanek bliżej, czyli przy Podgórnej, czy przy Rydzach dzisiaj byśmy powiedzieli Śmigłego. No tam było takie trochę zapieckowe życie, no i jakoś tak wyszło, że ja zawsze coś organizowałem. Miałem takich kolegów, którzy grali na instrumentach, to cośmy robili zabawy, ja byłem tym właśnie, który to organizował. Jakoś tak od młodości zawsze coś tam robiłem i za każdym razem mi się udawało i w związku z tym następne coś mi przypisywano. Jak przyszedłem do MPK, no to się okazało, że w krótkim czasie zostałem brygadzistą. Mówię, w 78 przyszedłem, w czerwcu, w 79 już byłem brygadzistą, później przyszedł sierpień 80 roku.
Rozmawialiśmy o tym na dziesięciolecie Solidarności, na dwudziestolecie Solidarności, aż trudno uwierzyć, że to tyle lat minęło. Spróbujmy odtworzyć tamten czas, bo to już następne pokolenie być może w tej chwili będzie słuchało twojej opowieści. Ile wtedy miałeś lat?
No, 28.
Czy czułeś już się człowiekiem w miarę ukształtowanym, dojrzałym? Czy to było takie pójście za porywem, czy raczej świadome działanie?
Raczej świadome, dlatego że ja bardzo szybko się ożeniłem. Mając 19 lat już byłem żonaty, już była córka. Wybór dobry, nie narzekam. Dziecko dobre, też nie narzekam, także tutaj akurat szczęśliwie. Czyli ja już byłem w tym sensie uporządkowania życia jako dorosłego człowieka w jakiś sposób ustatkowany. Już miałem to mieszkanie, już było dziecko, już byłem po służbie wojskowej, żona. To w jakiś sposób było uporządkowane. Natomiast w związku z tym, że jak powiedziałem, i na budowie, gdzie trzeba było tej dużej samodzielności, tam nie było tego, który decydował, pomaga, trzeba było wielokrotnie podejmować decyzje samemu, tak na pniu, wielokrotnie niezapisane w jakichś tam dokumentach. To spowodowało, że tej samodzielności musiałem się szybko nauczyć. Tam pracowałem w budownictwie tym mieszkaniowym prawie 10 lat. No i jak przyszedłem tutaj, to ta spokojna praca w stosunku do tej, która tam była bardzo taka, samemu trzeba było ją wielokrotnie organizować. Jakby samo wyszło przy się, że ja po prostu łatwiej tam te problemy, które niektórzy nawet nie zauważali, wyłapywałem i koledzy to w jakiś sposób zaakceptowali. Stąd
czyli niewątpliwie
jakby z marszu byłem tym ich no, wiarygodnym przedstawicielem.
Czyli masz po prostu taką duszę przywódcy, organizatora, społecznika.
Można tak powiedzieć.
Dogadujesz się z ludźmi i to z tego wynikało.
Chyba to skrzywienie takie mam. No i wtedy właśnie było to sławetne zebranie, jak to historia określa, Andrzej Trautmann porozkłada w środkach komunikacji taką informację, że się odbywają zebrania partyjne, żebyśmy tam się spierali na tych zebraniach, żebyśmy o swoich sprawach, o swoich problemach pracowniczych mówili. No i jedno z takich zebrań się odbywało przez ścianę tego zakładu torowej sieci na Kraszewskiego na zajezdni autobusowej. No i koledzy wybrali taką pięcioosobową grupę, do której ja należałem i tak się zaczęła sprawa strajku, Komitetu Strajkowego Solidarności i działalność trwa do dziś.
Te sprawy, które później wyniknęły, wolne związki zawodowe, prawa pracownicze, to właściwie były rzeczy zupełnie niewyobrażalne. Nikt ich wtedy tak nie nazywał.
Ale rzeczywiście, te pierwsze spotkania, te, które jeszcze, gdzie tam do strajku, bo to był 25, 24, 25, które się odbywały po innych obiektach, odbywały się na zasadzie spraw pracowniczych, klasycznych spraw pracowniczych, problemów, które przedsiębiorstwo jako takie występowały. I do nas, jak to dotarło 26, również zgłaszaliśmy postulaty czysto pracownicze. Do dziś nie potrafię powiedzieć, skąd zrobiło się takie źródło, to ognisko już jednak, mimo tych zebrań, które odbywały się wcześniej na innych obiektach, to na Kraszewskiego przyjechali przedstawiciele większości zajezdni. Wtedy nas było ponad 8 tysięcy pracowników i żeśmy mieli ponad 20 obiektów, czyli no taka reprezentacja, jak się zebrała, to była już naprawdę dobra reprezentacja i dużej grupy pracowniczej. I tamte postulaty były oczywiście pracownicze. Dopiero jak władza przyjechała, bo widzą, że to się zaczyna bardzo dobrze organizować samoistnie, bym powiedział, i powiedziano, że strajk, bo żeśmy nawet do strajku wtedy nie mówili, tylko o przerwie jakiejś tam pracy, żeby porozmawiać o naszych problemach, tak to nikt nie miał czasu. No ale jak powiedziano, że strajk, ludzie potwierdzili, że strajk, no i stąd wyszedł komitet strajkowy. Później bardzo szybko chciano nasze te postulaty załatwić, łącznie z podwyżkami, ale my bardzo szybko żeśmy mieli kontakt, bo skontaktowali się z nami przedstawiciele KOL-u, ROPCIA, Ruchu Młodej Polski i żeśmy się dowiedzieli, bo przecież media wtedy nie podawały, że są jakieś tam zakłócenia w pracy na Wybrzeżu, ale my żeśmy się dowiedzieli, że są strajki, już do nas dotarły postulaty.
No właśnie, jakie były te kontakty z Wybrzeżem?
No i wobec powyższego, gdy to do nas wszystko dotarło, żeśmy podjęli decyzję w drugim dniu strajku, czyli 28, żeśmy wysłali naszych przedstawicieli do Gdańska, pojechał Zbyszek Rybarkiewicz i Marek Nowak. Stamtąd żeśmy dostali błyskawicznie informację, że trwa strajk i to nie chodzi tylko, prawda, o te sprawy pracownicze, tylko o głębszą sytuację, czyli żeby nie doprowadzać do sytuacji poprzez żądania w postulatach płacowych, zmiany wynagrodzeń, które są na krótką metę, bo za chwilę ceny idą i jesteśmy w punkcie wyjścia, tylko żeby żądać poszanowania człowieka, żeby była właśnie prawa pracownicze respektowane, pracownik respektowany, prawo pracy respektowane, wynagrodzenia, żeby były adekwatne do tej pracy, do ta siła nabywcza, jak dzisiaj to określamy. No i wrócił Marek Nowak i nam przywiózł te 27 postulatów potwierdzone już w Gdańsku, no gdzie na pierwszym punkcie były wolne związki zawodowe. I mimo, że władze już wtedy wiedziały, że my jednak błyskawicznie się tego wszystkiego dowiadujemy i będzie z nami trudno, chciały dać nam te postulaty płacowe, czyli zrealizować bardzo szybko, nawet więcej niż my żeśmy żądali, to jak dotarły do nas te postulaty, to oczywiście nasz postulat płacowy szedł niżej. Jako pierwszy żeśmy twardo postawili wolne związki zawodowe i ruszamy, gdy w Gdańsku będą porozumienia podpisane i będą wolne związki zawodowe, dopiero wtedy my ruszymy.
Nie będziemy przypominać oczywiście historii Solidarności, natomiast chciałabym, żebyśmy się wspólnie zastanowili, czego Ciebie nauczyła Solidarność i cały ten etap życia. Czyli od 80 roku właściwie przestałeś być tylko pracownikiem, mężem i ojcem. Nagle stałeś się człowiekiem odpowiedzialnym za swoich kolegów, za innych ludzi. Byłeś w licznych władzach związkowych, radnym również.
Komitet strajkowy został rozwiązany, powstał zespół do spraw rozpatrywania postulatów. Nikt nas do tego nie zmuszał, 6 osób zdecydowało się kontynuować tą działalność. Między innymi byłem wśród nich ja. I to wymusiło na nas, jeśli chcieliśmy to robić odpowiedzialnie, bo myśmy w MPK mieli ponad 300 postulatów. Czyli to wymusiło na nas błyskawicznego obowiązku nauczenia się podstawowych rzeczy. Czyli musieliśmy się na szybko nauczyć, co to jest organizacja w przedsiębiorstwie, co to jest zarządzanie w przedsiębiorstwie, sprawy ekonomiczne w przedsiębiorstwie, jakie prawa ma i powinien mieć pracownik, jak są zapisane w kodeksie pracy, czyli kodeksu pracy musieliśmy, czy prawa w ogóle, żeśmy się musieli szybko nauczyć. No i to nam zabierało bardzo dużo czasu, żebyśmy mogli się do tego dobrze przygotować. Czas nie czekał. Mieliśmy spotkania z przedstawicielami dyrekcji na temat tych postulatów naszych MPK-owskich, a jednocześnie żeśmy zrobili się dla mieszkańców Łodzi i okolic województwa wręcz takim źródłem pewności, że jak się do nas zgłoszą, to możemy założyć im związki zawodowe. Czyli mieliśmy jeszcze dodatkowy obowiązek pomocy tworzenia związków zawodowych w innych przedsiębiorstwach. Wszyscy żeśmy musieli się tym zająć. No i oczywiście walka o to, co żeśmy mieli zapisane w Gdańsku po strajkach. Przypomnę, że to, co zostało zapisane, wcale nie chciało być tak łatwo realizowane przez władze. Czyli te ilości spraw powodowały, że my praktycznie od rana do wieczora żeśmy musieli prowadzić sprawy bieżące i szybko, błyskawicznie się uczyć.
Zadałam pytanie, czego się nauczyłeś. Pierwsza rzecz to ogromna wiedza. Ta wiedza może nie zapisana żadnymi świadectwami, ale wiedzę posiadłeś ogromną przez te wszystkie lata.
Tak to musiało być, żeby to robić w miarę odpowiedzialnie. Czyli trzeba było się nauczyć, że to, co się zapisze, jest zapisane jako odpowiedzialność za to, co się powiedziało, no ale wielokrotnie się mówiło na słowa, ale tak by w krew chodziło, że słowo dane to słowo zrealizowane i to musiało być w 100% pewne.
I to były te pierwsze lata euforii, później przyszedł stan wojenny i ten czas też z pewnością czegoś cię nauczył.
Gdy 13 w nocy z 13 na 13 grudnia zostałem zabrany z domu, wróciłem po bezmała 2 latach z więzienia. Byłem skazany. Tu takie wyjaśnienie dla tego następnego pokolenia, że byli i internowani, i skazani. Jak ja mówię, ja do tych lepszych należałem. Było nas kilkuset w całym kraju skazanych przed sądami. Ja byłem przed wojskowym skazany. Na 3 lata, z czego bez mała 2 lata spędziłem w więzieniu. Przypomnę, że świętej pamięci Grzegorz Palka był jednym z tych, który siedział 3 lata bez wyroku za pomysły nowej gospodarki, właśnie gospodarki wolnorynkowej, ta, która w tej chwili jest realizowana. A on przesiedział 3 lata bez wyroku z takim obciążeniem, że może dostać karę śmierci. Namawiano nas w więzieniu do wyjazdu, czyli wymuszano na nas w różny sposób decyzję o wyjeździe z kraju.
Nie uległeś.
Bardzo mało naszych kolegów uległo, ale to bardzo mało. Większość zdecydowana została, czyli po raz kolejny żeśmy pokazali, że ta odpowiedzialność jest w nas i warto po prostu kontynuować tą walkę.
Chyba kolejna rzecz, którą możemy tutaj wymienić, kolejna cecha, wierność sobie i ideałom. To może tak górnolotnie brzmi, no ale przecież po takim wyjściu z więzienia mogłeś powiedzieć, no przepraszam, mam rodzinę, jestem za nią też odpowiedzialny, nie będę ryzykował.
A kto nie ma? Niektórzy koledzy tak mówili, ja nie mogę, bo mam rodzinę. Może inaczej to ujmę. Wiele lat później, gdy córka zdawała na prawo jazdy, to tak się złożyło powszechnie, żeśmy o tym wielokrotnie słyszeli, mówili, doświadczyliśmy, że nie zawsze to uczciwie to prawo jazdy można było zdobyć, albo wręcz nie dało się uczciwie zdobyć prawo jazdy. No ja córce podpowiadałem, niech po prostu zapłaci, to prawo jazdy zdobędzie. No i właśnie zostałem bardzo usłyszany, z czego byłem bardzo dumny, że jednak coś tam zostało również z tego, co ja robiłem. To właśnie było jednym z powodów, że no musiałem siebie pilnować, bo dziecko to obserwowało wbrew pozorom i chyba to o tym wiemy, że dzieci są najlepszymi obserwatorami. Jest to jakiś dowód, że w miarę przyzwoicie to robiłem.
I właściwie tę działalność społeczną kontynuujesz po dzień dzisiejszy w różnej formie.
Tak.
No ale otoczenie jak gdyby tej działalności trochę inne niż w tych latach 80. Chyba mnóstwo ciosów jednak dostałeś z różnych stron przez te wszystkie lata.
To chyba trudno rozważać, bo pamiętam, jak żeśmy pojechali na pierwszy zjazd do Gdańska, to powitanie, ta euforia witającej nas delegatów na pierwszy zjazd w Gdańsku Solidarności, ta duma, że to my jesteśmy wybrani, a jednocześnie łzy w oczach, że taka duża ufność jest do nas i ta znów odpowiedzialność, to brzemię, które żeśmy sobie zdawali sprawie na nas ciąży, a tak niewiele mogliśmy jeszcze wtedy w 81 roku. A mimo to parę rzeczy żeśmy uchwalili, parę rzeczy żeśmy podjęli, parę rzeczy zaczęliśmy realizować z trudem ogromnym. I dziś kontynuacja tej działalności wypływa u wielu moich kolegów, którzy od początku w tym są, nie tylko przecież ja, bo wiele wspaniałych osób, setki, choćby na terenie naszego województwa, dalej tą pracę kontynuuje. Jedni są bardziej nagłośnieni, drudzy mniej. No jest normalne, że nie wszyscy mogą być ministrami czy dyrektorami. To musi być cały zespół ludzi, żeby cokolwiek można zrealizować. I wtedy to brzemię było odpowiedzialności poprzez euforię. Dzisiaj jest to brzemię odpowiedzialności, że z tych naszych marzeń jest tak mało zrealizowane, a mało tego, wiele rzeczy dla tych, którzy z nami to rozpoczynali, się pogorszyło. Tu mam oczywiście na myśli sprawę pracy czy bezrobocia.
Z jednej strony jest ta satysfakcja, z drugiej strony często jesteście właśnie odpowiedzialnością obarczani. No i też trzeba to przyznać, że nie jesteście już wszyscy razem. Nie wszyscy byli tak wierni tym ideałom.
Nie, chyba też nie do końca można powiedzieć, że nie jesteśmy wszyscy razem. Wielu kolegów, uzyskując te doświadczenia, tą szybką czy taką wymuszoną naukę, jeśli chcieliśmy to, jak to powiedziałem, robić w miarę odpowiedzialnie, uznało, że są już tak wspaniali w swoim fachu, że no, tylko czym mogą być, to liderami. Niektórzy się na tym zawiedli. Niektórzy nie mogą się znaleźć, że już dzisiaj nie pełnią funkcji. Stąd wielokrotnie ich wypowiedzi są nawet takie niemiłe w stosunku do naszej działalności, a i również w jakiś tam sposób do ich uczestnictwa w tej działalności, w tych poczynaniach. Natomiast to, że szukają ludzie własnego jakby kierunku, szczegółowego kierunku postępowania w działaniach dotyczących kraju, to uważam, że dobrze, no bo między innymi o to, żeśmy zabiegali w 80 roku, żebyśmy mieli możliwość własnej woli zrzeszania się, czy w związkach zawodowych, czy w partiach politycznych.
A jak odbierasz brak poparcia społecznego? Tutaj jest ogromna różnica między tym 80 rokiem, a 2001.
Ale to jest naturalne. To jest naturalne. W 80 roku wszyscy żeśmy mieli jednego przeciwnika w postaci PZPR-u i tego nieposzanowania ludzkiego czy obywatelskiego. Natomiast dzisiaj każdy z nas ma prawo wyboru i oceny. Jeden wolałby, żeby było szybko załatwiona sprawa bezrobocia, ja również. Drugi chciałby więcej zarabiać, łatwiej zarabiać. W związku z tym inaczej, przekształcenie człowieka jest bardzo ciężkie. Zresztą świetne nauki daje nam papież, który mówi, że przekształcenie Polski w kraj demokratyczny od strony formalnej, prawnej będzie bardzo łatwe. Bardzo ogromną pracą i trudem będzie przekształcenie nas jako ludzi. I to jest ciężkie, z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Mimo, że wszystkie rzeczy nie są załatwione, stąd między innymi ja i wielu mi podobnych dalej funkcjonujemy, czy działamy społecznie, czy publicznie, żeby dokończyć, czy kontynuować te rzeczy, które żeśmy sobie wymarzyli. Natomiast zdajemy sobie również sprawę, że to będzie trudno i jeśli o tym zapomnimy, to źle. Pamiętać trzeba tylko o jednym, że każda decyzja, każde działanie, które podejmujemy, ma być dla ludzi, nie dla siebie.
Przypomnę, że Longin Chlebowski jest dziś gościem programu Życie po 40. Przedstawiłam Cię jako jednego z legendarnych przywódców strajków w łódzkim MPK w roku 80. Powiedz, czy wiele osób o tym pamięta, czy wielu dziennikarzy w tej chwili w końcu sierpnia zwraca się do Ciebie z prośbą o wywiad. Byłeś kiedyś przecież tym człowiekiem z pierwszych stron gazet. W tej chwili wydaje się, że trochę mniej. Jak to odczuwasz?
No choćby dziś jestem w studiu, ale poważnie rzecz biorąc, rzadko się zdarza, żeby któregoś roku do mnie czy do kilku osób dziennikarze się nie zwracali. Przecież zdajemy sobie sprawę, że nie tylko ja byłem. Było wielu kolegów i za każdym razem, jeśli jest rocznica, na razie cieszymy się z tego, że zawsze się wspomina o tym działaniu, które się rozpoczęło w 80 roku w sierpniu.
Czy czujesz się częścią historii?
Z pewnością tak, dlatego że nie da się uciec udając cokolwiek, dlatego że jest moc dokumentów, które są z moim podpisem, które są traktowane jako zapis historyczny, zapis jakichś działań, jakichś decyzji, od tego się nie da uciec, ale żeby w megalomanię popadał, to nie. Za mało jest zrobione, a za dużo przed nami. Jak będzie więcej zrobione, może będę się bardziej chciał szczycić.
Czy nie czujesz się troszkę na bocznym torze? Czy nie mogłeś osiągnąć więcej?
Ależ nieprawda. Funkcjonuję w związku do dziś, jak na razie do dziś jestem potrójnym delegatem i w MPK przez wszystkie kadencje byłem delegatem. Na region jestem też. Na kraj też. Jestem
no krajem tak, ale kiedyś kandydowałeś na przewodniczącego. Równie dobrze mógłbyś być przewodniczącym związku.
Tak,
w regionie.
Ale to są koledzy już młodsi, może i dobrze. Ja natomiast funkcjonuję w innych instytucjach, w Łódzkim Porozumieniu Obywatelskim, czyli w takiej strukturze, w takim stowarzyszeniu samorządowym. Jestem drugą kadencję członkiem zarządu. Mówimy o wyborach samorządowych, tam o sprawach Łodzi, w tej płaszczyźnie samorządu.
Czyli czujesz, że twoja wiedza jest wykorzystana?
Tak, tak. Oprócz tego jestem przecież we władzach RS-ów. No i ta praca, którą przy współudziale kolegi Królikiewicza prowadzimy w Stowarzyszeniu Frycza, gdzie próbujemy na myślach Frycza opierać współczesność. Czyli w tej rozprawie o Rzeczpospolitej wyciągamy pewne wersety, przekładając to na dzisiejsze. Mamy spotkania bardzo takie, powiedzmy, historyczne, ale i bieżące. Na przykład w Biedzie Łódzkiej, gdzie żeśmy zrobili spotkanie, prosząc o udział również społecznie, za co, jeśli mogę, to dziękuję Państwu z Uniwersytetu. Przygotowali takie właśnie opracowanie, wskazując konkretne enklawy biedy w Łodzi, gdzie to się zaczyna robić taki właśnie swoisty Harlem. I daj Boże, żeby tak najszybciej zostało rozbite, żeby nam to się tak nie rozbudowało.
Nic nie mówisz o porażkach. A przecież ta działalność, te 20 parę lat, to nie był ciąg sukcesów. Tu w Łodzi również. i tych na niwie społecznej i twoich osobistych też w tym, no bo na przykład startowałeś, prawda, w wyborach na przewodniczącego, nie zostałeś tym przewodniczącym.
No takie mam szczęście, że ja pracuję z takimi ludźmi, bo to są jakieś zespoły ludzi, trudno żeby wszyscy pracowali nad jednym tematem, czy w jednym stowarzyszeniu, czy w jednym związku zawodowym, w jednym przedsiębiorstwie. Mnie szczęście jakoś nie opuszcza, że pracuję w zespołach ludzkich takich, że my sobie mówimy, dzisiaj kandyduje Lolek i ktoś tam, powiedzmy Zosia, i wybrana osoba, jest dla nas satysfakcja, że z naszego grona została wybrana, bo my mamy po prostu sprawę do załatwienia. To nie jest to, że jak ja kandyduję, to muszę być wybrany.
Czyli cały czas jednak ta dusza społeczna.
Traktuję to jako porażkę, nie. Tak nie, na pewno.
Na początku naszego dzisiejszego spotkania zapytałam cię, jak dzielisz to życie dojrzałe. Powiedziałeś, że jednak do 80 roku i później, czyli okazuje się, że cała ta działalność społeczna ma dla ciebie ogromną wartość również w sensie takim osobistym.
No to jest 20 lat życia, bez mała pół mojego życia.
Z żoną wiem, że jesteś razem już ponad 30 lat, może trochę prywatności. Jak ona odbiera, czy też odbierała, no takie twoje podejście do życia, bo można powiedzieć, że w pewnym czasie ta rodzina gdzieś tam była, można chyba zaryzykować stwierdzenie, na drugim planie.
No tak.
W tym czasie córka dorosła, dojrzała, usamodzielniła się.
To fakt. To znaczy, na tyle się zmieniło w moim życiu osobistym, że przed Solidarnością żeśmy sobie robili wypady pod namiot, rowery, kochery i tak dalej. Oczywiście przy Solidarności to na razie stoi, bo nie ma kiedy.
Jeszcze, cały czas nie ma kiedy.
No nie ma kiedy, jak tu wspomniałem, jeszcze coś tam czas zabiera, no i tak to jest. Natomiast żona w pierwszym okresie, no to widziała, że po prostu tutaj mnie nawet nie ma szans zatrzymać. Zresztą sama to bardzo popierała, uczestniczyła, czynnym członkiem związku była do chwili przejścia na zasiłek przedemerytalny. Bibułę też roznosiła, też ją ubecja z domu zabierała, także fizycznie czy emocjonalnie jest to z tym związana. I ten okres miałem duże zrozumienie. Dzisiaj chyba już to jest przyzwyczajenie żony, bo widzisz, że coś się przerywa, to co nawet wspomniałaś, te funkcje widoczne w związku. To jakieś tam inne wyszły i za każdym razem coś tam robię. Ale muszę powiedzieć, że raz się chyba do tego przyzwyczaiła, dwa chyba mnie rozumie i widzi, że takich fiołów jest trochę więcej jak ja i że po prostu no, dzięki temu parę rzeczy jednak się zmienia. Mimo wszystko, mimo tych trudnych chwil, które ten kraj nas przeżywa.
Mam wrażenie, że masz sporo satysfakcji. Mimo że żony. Z własnego życia, jako całości i życia rodzinnego i życia tego społecznego w połączeniu z zawodowym.
Choćby z tego, że mówię, parę rzeczy się udało zrobić, w których uczestniczyłem. Wiem, że może by ktoś inny zrobił lepiej, ale wiem, ile nas to trudu kosztowało. Wielokrotnie żeśmy do późnych godzin nocnych siedzieli. Ja mówię o przedsiębiorstwie, mówię o mieście, jak byłem radnym. Poznałem wspaniałych ludzi, choćby ojca Micznikowskiego, księdza Belniaka. Tysiące wspaniałych, których chyba bym w życiu nie poznał. Wielu niestety już nie żyje. Nie wiem, czy gdybym nie prowadził tej działalności publicznej, dane mi byłoby tak dużo się dowiedzieć o świecie i o ludziach. Chyba dzięki tej działalności można zaryzykować stwierdzenie jednoznaczne, że na pewno dzięki tej działalności miałem tam ogromną możliwość poznania tych ludzi, no i pewnie trochę szczęścia, że tak wspaniałych ludzi poznałem.
Jakie masz marzenia na przyszłość, oprócz realizacji cały czas tej pasji społecznej?
Jeśli chodzi o prywatne, zdrowie, jeszcze raz zdrowie. Bo jak widzimy później już w tym dojrzalszym wieku, to nic tak się nie liczy jak właśnie zdrowie. Ale oprócz tego no ta przyjaźń, ta sympatia, ta więź rodzinna, na którą ja nie mogę narzekać. No i oczywiście coraz, żebym miał wspaniałe życie, lepsze zdecydowanie niż myśmy z żoną musieli zaliczyć w swoim życiu. To jeśli chodzi o prywatne, natomiast jeśli chodzi o społeczne, żeby no jak najwięcej z tych spraw, które żeśmy rozpoczęli, które robimy, zostało jak najszybciej zrealizowane.
Moim gościem był Longin Chlebowski. Dziękuję za to spotkanie z tobą i kawałkiem naszej historii. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.